21 Pilots na początek niedzieli z kulturą na 103 i na 106 FM w Radiu Zachód. A naszym gościem jest dzisiaj autorka tekstów, piosenkarka, od czasu do czasu także pisząca muzykę i zajmująca się ostatnimi czasy także różnymi innymi rzeczami, ale myślę, że zdążymy o tym jeszcze powiedzieć. Zaprzyjaźniona z Radiem Zachód od wielu, wielu lat. Patrycja Kosiarkiewicz.
Dzień dobry Państwu, cześć Grzesiu. Dzień dobry Radio Zachód, jak miło.
Bardzo się cieszę, że udało mi się namówić Ciebie na wspólnie spędzenie 2 godzin na antenie i będziemy opowiadali o różnych rzeczach, także o tym, co w Twoim życiu w tym momencie. Dlaczego 21 Pilots? O, może tak zacznę?
No, wiesz, to bardzo fajna płyta. Świetnie się tego słucha. Ja mam taką listę samochodową. Jak sobie czasami jeżdżę, to właśnie mam tam dużo różnych fajnych rzeczy, które między innymi dzisiaj sobie posłuchamy w Twojej audycji. No i to jest ta jedna, to jest w ogóle pierwszy numer na tej mojej liście. Specjalna lista.
Czyli od razu zaczęliśmy od jedynki. A właśnie, a dużo jeździsz? Bo teraz już mieszkasz w okolicach Zielonej Góry.
Tak.
Ale był okres, że chyba trochę krążyłaś między Warszawą a Zieloną.
Wiesz, tak naprawdę, no teraz...
Czy jeszcze w ogóle gdzie indziej to było?
Nie, no jak najbardziej jeżdżę, dużo jeżdżę. Przez COVID-a troszeczkę mniej, wiadomo, no ale w zasadzie raz w miesiącu zawsze byłam w Warszawie, bo tam jestem zaangażowana w pracę w Zejksie, pracę dla stowarzyszenia, no i tam mamy różne takie rzeczy, które musimy robić raz w miesiącu, więc jeżdżę tam raz w miesiącu, no ale przez COVID, no bywało różnie, czasami zdarzało się, że mniej się jeździło, natomiast jeśli chodzi o koncerty, to no to wiadomo jak jest w tej chwili, no jest jak jest, więc na razie nie jeździmy, no ale czekamy na lepszy czas, może się zdarzy w końcu.
Ja myślę, że tak, no powoli wszystko musi odpuścić, powoli kiedyś wszystko i także to złe musi się skończyć i jak do tej normalności wrócimy, ale ta normalność chyba będzie też trochę inna.
No właśnie,
trochę nas to wszystko nauczyło ten ostatni rok, ponad rok.
Myślę, że tak i w ogóle słyszałam, że jakoś tak jest mniejsze mimo wszystko zainteresowanie koncertami. Wczoraj rozmawiałam z jednym z bardzo dobrych znajomych z właśnie branży muzycznej, również koncertowej i no... Na przykład jest taka tendencja, że ludzie kupują bilety i nie przychodzą. Nie, że w ogóle nikt nie przychodzi, ale ileś ludzi nie przychodzi po prostu i nie oddaje biletów. I teraz jest pytanie, co się dzieje, mimo że przecież jest połowa obłożenia na każdym koncercie. Więc no jakieś nowe trendy, coś się rzeczywiście tutaj dzieje. Trudno na razie to zbadać, bo to jest za szybko, ale chyba rzeczywiście jakoś tak to wszystko będzie wyglądało inaczej.
No powoli wracają jakieś także trasy koncertowe. Dowiedzieliśmy się, że męskie granie w tym roku jednak będzie. Więc ciekaw jestem też, jak to będzie wyglądało od tej drugiej strony, którą ty też znasz, bo chyba trochę osób musiało się przebranżowić.
No na pewno wielu muzyków sesyjnych musiało się przebranżowić. Ja słyszałam mnóstwo historii również o ludziach, którzy pracują jakby wokół sceny, czyli mają na przykład sprzęt, mają potężne, bardzo często mieli leasingi i musieli z tego wszystkiego porezygnować. No, bardzo dużo, bardzo trudnych historii, szczególnie na początku pandemii słyszałam i było to naprawdę bardzo, bardzo przykre. No bo w zasadzie można powiedzieć, że spadło na bardzo wielu ludzi jak grom z jasnego nieba. Natomiast oczywiście ci, którzy po pierwsze mieli jakieś zabezpieczenia, a po drugie no, żyli jakoś tam stantiem, no jakoś tak przeszli suchą stopą, że tak powiem, ale no wiesz co, ja ci powiem, ja nie chcę jakby narzekać, bo ja akurat nie miałam złego czasu. Wszystko było u mnie okej, jakoś tak, wiesz, inne rzeczy też robiłam, także nie było to dla mnie bardzo traumatyczne. Natomiast wiem, że rzeczywiście nasza branża bardzo mocno dostała po pewnej części ciała, no i bardzo wielu ludzi się wciąż podnosi. I tak jak obserwuję rozmowy, powiedziałabym kuluarowe, ale one są bardziej online'owe w tej chwili. Jak widzę, jak ludzie reagują, co piszą na forach internetowych, no to rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo frustracji. Takiego poczucia, że kurczę, zostaliśmy zostawieni sami sobie, to po pierwsze. Też jest taki trend bardzo ciekawy, że ludzie po pierwsze właśnie się przebranżawiają, a dwa, że no na przykład niektórzy z moich dobrych znajomych podejmują decyzję, żeby w ogóle się wyprowadzić. wiesz, żeby zamieszkać zupełnie gdzieś indziej, w innych krajach, żeby się otworzyć, jakby poszukać czegoś innego. Ja też zobaczyłam to, że my już nie jesteśmy tak bardzo przywiązani do miejsc. W pewnych zawodach możemy bardzo dużo rzeczy robić online, to jest piękne. Ja na przykład teraz z racji tworzenia nowych biznesów bardzo dużo się edukuję. I powiem ci, że edukuję się online. I patrząc na to, jakie są teraz możliwości edukacji online, czyli że masz prześwietne programy edukacyjne z różnych dziedzin, nie mówię o jednej dziedzinie, z różnych dziedzin, przecież również z dziedzin muzycznych. Można nauczyć się bardzo wielu rzeczy w zupełnie inny sposób niż my się uczyliśmy wiele, wiele lat temu. Zresztą ten trend obserwuję już od wielu lat, bo już wiele razy rozmawiałam z różnymi ludźmi w moim wieku z branży, którzy mówili, Boże, jak ci młodzi szybko zasysają informacje. I to może być kwestia tego, że no mają taką chłonność umysłu, ale może być to też kwestia tego, że mamy szersze spektrum możliwości uczenia się i troszeczkę lepsze, może lepszą metodologię. Nie wiem, nie wiem, czym to jest spowodowane. Ja w każdym razie jestem absolutnie zachwycona tym, że tak dużo można się nauczyć od innych, że bardzo dużo treści jest właściwie za darmo również. I no nic tylko wiesz, no brać, uczyć się, rozwijać się. Mi się wydaje, że to jest też taki moment, że dobrze jest właśnie ten czas tak wykorzystać, żeby, wiesz, nie wpaść w destrukcję, w marazm, w smutek, że tak jest, jak jest, tylko właśnie popatrzeć, co mogę nowego zrobić. Może mogę poszukać czegoś nowego dla swojego życia. I nie mówię tego tylko do muzyków, tylko ogólnie do wszystkich, no wiadomo.
No to ten śpiew gardłowy jednak kiedyś mi się pojawi, kiedyś zacznę się uczyć. Bo teraz to nie jest takie trudne, prawda? Bo kiedyś czekało się na jakieś warsztaty, trzymając się tego śpiewu gardłowego, na warsztaty z mistrzem, który przyjeżdżał na przykład do Polski i tam raz, dwa razy do roku odbywały się takie warsztaty i można było co nieco liznąć. Dzisiaj gdzieś tam jakiś czas temu sprawdzałem, że już bez problemu w sieci można znaleźć.
Growling tak zwany, wiesz o tym?
Nie, growling to przy zespołach tych, wiesz, bardzo ciężkich, które ty też lubisz i chyba ciężko też będzie dzisiaj muzycznie w pewnym momencie, ciężko w sensie brzmienia. Mówię o śpiewie związanym z dwudźwiękiem.
A, takim wydobywaniu.
Śpiew wiatru.
Okej, rozumiem.
A, to te dalekie, takim dalekie kraje. Aha. I to tam gdzieś na tych pustynnych, no może nie pustynnych, na tych, w tych miejscach, gdzie to jeżdżą na tych koniach i tak blisko są natury i oni wiedzą, jak ta muzyka powinna brzmieć i to muzyka właśnie stworzona z wiatru, głos wiatru i tak dalej, i tak dalej. To te rejony.
A, rozumiem.
Jakieś.
No ale bo akurat, bo wczoraj zapytałam o to ciebie dlatego, że wczoraj akurat rozmawiałam o tym z mężem, który mi mówił, że właśnie chyba Norwegia, ponieważ oni chyba to stworzyli, akurat jeżeli chodzi o growling, ale powiedzmy, że to się stało taką ich wizytówką i oni uznali, że to jest jakiś rodzaj takiego, no właśnie, takiej wizytówki i oni się
element
chwalą,
kultury.
Element kultury, to jest u nich zastrzeżone.
Że to nasze.
Dostaje, jakby ci, którzy tego się uczą i uczą tego innych, dostają specjalne dotacje, to tak a propos tego, jak państwo dba o to, żeby ich kultura, jakby wiesz, no to dla mnie to było takie zaskakujące, nawet nie wiedziałam o tym, mówię, kurczę, no ale to, o czym opowiadasz, no to jest może trochę inna technika, ale też w zasadzie, wiesz, chyba podobnie działająca. Tak mi się wydaje, bo to jest...
Wiesz co, ja, jeżeli chodzi o growling, to ja kiedyś próbowałam,
tak?
Bo ja
co?
Mam za sobą
i co?
Występy w zespole metalowym, no ale to nikt mnie tego nie uczył, tylko ja sam z siebie, słuchając różnych kapel, próbowałem.
Jak to się robi?
Wiesz co, po jednym koncercie to nie da się mówić w ogóle, przynajmniej jeżeli ktoś jest takim początkującym i jest totalnym amatorem.
Że państwo wiedzieli w ogóle, o czym my rozmawiamy.
Tak, to growling, a no więc to nie jest najłatwiejsze. Trzeba też odpowiednio wszystko poukładać. To tak jak z technikami śpiewaczymi.
Tak.
No to
nie można śpiewać na gardle, bo można się wykończyć. Trzeba śpiewać z przepony.
No właśnie.
To jest ta podstawa.
Rezonatory
wokalne.
Różne, tak?
Tak,
no
tak,
tydzień
tak.
Temu był Krzysztof Mroziński moim gościem. No to on tutaj o tym wszystkim też co nieco opowiedzieliśmy. No bo jak sama wiesz, Krzysztofowi muzyka dawna i muzyka popowa i współczesna. Więc nie myślałem, że w taką stronę pójdziemy na początek. Więc zróbmy przerwę muzyczną.
Jesteśmy tak, spontaniczni.
Całkiem niechcący. Za moment będziemy mówili bardzo, bardzo o tobie. W każdym razie teraz zagramy twoją piosenkę.
Moją piosenkę. Super.
Twoją piosenkę. Zatytułowaną Ale. Z bardzo dobrej płyty, wiesz?
Bardzo się cieszę i dziękuję. Płyta nazywa się Ogólnie Chodzi o To. Polecam
tak,
państwu.
Graliśmy w Radio Zachód jako krążek tygodnia.
Bardzo się cieszę.
Zresztą trochę też poopowiadałaś o tej płycie, bo mieliśmy okazję porozmawiać o całości. Więc ja jeszcze raz bardzo gorąco polecam. Ogólnie Chodzi o To.
Dziękuję.
A właśnie, ona już jest fizycznie?
Nie, nie. Ale będzie na pewno, wiesz, już wymyśliłam, już na pewno będzie fizycznie ta płyta razem z następną płytą w dwupaku.
A ty ją chcesz wydać? Tak, żeby ona była fizycznie.
Fizycznie, tak. Wiesz, chcę ją wydać fizycznie, ale właśnie będzie razem z tą, którą wydamy jako następną i wtedy będzie taki miły gest.
Proszę,
dla
jaka płodna artystka.
Moich
dwie
słuchaczy.
Płyty będą od razu. Dobrze, to gramy piosenkę Ale i za moment wracamy do rozmowy. Patrycja Kosiarkiewicz w piosence Ale i Patrycja Kosiarkiewicz dzisiaj w studiu Radia Zachód. Ogólnie chodzi o to, że ty jesteś bardzo taka sieciowa.
No teraz
bardzo
tak.
W internecie.
Bardzo teraz tak. Chociaż to tak zabrzmiało, jakbym...
Ale wszystkie portale
ogólne,
społecznościowe...
Wiesz co, nie.
Ogarniasz.
Ogarniam wszystko, ale
płyta
teraz...
Płyta fizycznie się nie ukazała, jest
ale
w sieci.
Się ukaże, ale się ukaże, ale się ukaże. Ukaże się.
Ale tak jest, że weszłaś bardzo mocno w to internetowe życie.
No,
w sieciowe.
To jest... Trudno w to nie wejść. No, jeżeli chcesz zajmować się muzyką i chcesz w ogóle...
A kiedyś śpiewałaś chyba coś takiego o życiu analogowym, prawda?
A tak, że kochaj mnie analogowo. No to właśnie, że miłości nie należy uprawiać przez internet, tylko lepiej z drugą osobą. No to akurat tu się nic nie zmieniło i tutaj mogę cały czas się pod tym podpisać. Natomiast wiesz, no sieć daje nam wielkie możliwości. O tym mówiłam wcześniej, że możliwości uczenia się nowych rzeczy, możliwości dotarcia do słuchaczy czy odbiorców, więc wiesz, no tego nie było
wcześniej. Też do innych.
Do innych w sensie poszerzenia, tak? Poszerzenia.
No wiesz, no bo niektórzy właśnie są tacy bardzo analogowi i oni na przykład chcieliby mieć fizycznie płytę.
Tak, ale statystycznie to jest bardzo mała grupa ludzi. Ja wiem, że są tacy ludzie, ponieważ mi często fani piszą, kiedy będzie płyta? Albo najlepiej, kiedy będzie płyta na winylu? Żądamy
to było
winyla.
Kolejne.
Ale wiesz, patrząc na to statystycznie, ile takich osób jest, ile takich osób pójdzie do sklepu i kupi tę płytę. No wiesz, ja w ogóle już chyba teraz nawet nie wydawałabym płyty w ten sposób, że ona by była w sklepach fizycznie, tylko po prostu sprzedawałabym ją, no tak po
prostu.
To
też jest gruby marketing.
To jest, wiesz co, ale ja się tego uczę. I uważam, że to jest rzecz, której dobrze się nauczyć, bo to daje ci nowe możliwości. Nie jesteś, wiesz... Nie jesteś zależny od innych, wiesz, bo tak naprawdę to jest pewna metoda, wiesz, trzeba się po prostu nauczyć metody, jak się nauczysz metody, tylko poświęcisz trochę czasu, no dużo czasu, bardzo dużo czasu tak naprawdę, to wtedy, wiesz, no będziesz miał łatwiej.
Od po prostu. A było łatwo śpiewać do dezodorantu Sabriny albo Madonna?
No, ja pamiętam, że to był taki w ogóle dla mnie, w ogóle, wiesz, ja się strasznie w to wczuwałam.
Bo to były twoje początki.
To były moje bardzo wczesne początki, bo ja miałam wtedy, no nie wiem, 13-14 lat. Ale wiesz, słabo to pamiętam. Mało pamiętam przeszłości, przyznam ci się. I pamiętam, że...
Ale co, tak dużo się działo, że nie jesteś w stanie wszystkiego zapamiętać? Czy po prostu nie żyjesz przeszłością?
Nie, w ogóle wiesz co, nie wiem. Taką mam konstrukcję psychiczną. Nie wiem, z czego to wynika. Ale mało pamięta, może mi się przypomni tak jak mojej babci. Moja babcia ma już teraz 90 lat i ona pamięta wszystko, co jej się, dokładnie, ale ze szczegółami, co jej się wydarzyło, jak miała tam, wiesz, 5, 7, 8. No nie wiem, czy dzień po dniu, ale naprawdę pamięta to szczegółowo. Coś takiego jest, więc może jak będę starsza, to sobie przypomnę. Ale wracając do sedna, o czym to my mówimy?
Za ile lat mam cię zapytać, jak to się rozpoczęło twoje śpiewanie?
O śpiewanie do dezodorantu, już wiem. Słuchaj, no śpiewanie do dezodorantu to jest... Ja nie wiem, czy teraz dziewczynki też tak robią, ale tak też. No, nie.
Chociaż dzisiaj można już mieć
kupić
szybko
mikrofon. Dokładnie,
tak,
mikrofon.
Gdzie masz podkłady
cały kit taki właśnie do... Tak, tak.
To z dużą ilością plastiku.
Tak, ale miałam plakaty Sandry, później Madonny. Jak najbardziej. W ogóle pamiętam, że uszyto mi taką sukienkę, która wyglądała tak samo jak sukienka Sandry i wystąpiłam w tej sukience na takim międzyszkolnym konkursie. gdzie śpiewałam piosenkę Santry i pamiętam tę piosenkę.
To nie była mini lista przebojów.
Nie,
bo coś
nie,
takiego
było...
pamiętam też ale ze szkoły podstawowej.
Tak, w twojej?
Tak, że ja byłem często Freddie Mercury.
Ach.
Ale nie śpiewałem.
Nie śpiewałeś.
Nie, to playback.
To, był
to
playback.
Właśnie taka mini lista przebojów.
Okay,
czyli po prostu udajemy, że jesteśmy bandem.
Nie, to była taka międzyszkolna i to było w liceum. Początek chyba liceum, a może końcówka podstawówki. Nie pamiętam. Chyba końcówka jednak podstawówki. I śpiewaliśmy no, różne rzeczy, ale też tam były występy zespołów muzycznych i różne inne rzeczy. Coś takiego jak Mam Talent. Mhm. Tylko na miarę naszych możliwości wtedy. I jak najbardziej śpiewałam to Heaven Can Wait. Heaven Can Wait, 'cause you're my desire. Pamiętam jeszcze i umiałam ten głos, tak wiesz, teraz już tego, bo musiałabym poćwiczyć, ale umiałam zrobić ten głos taki bardzo podobny do niej, wiesz? Bo ja mam w ogóle taką barwę, taką trochę płaską, więc łatwo mi było w to wejść i ćwiczyłam to bardzo. Pamiętam, jak tata myślałam, tato, chodź, słuchaj, jak śpiewam. Tata siadał i ślicznie, córeczko. Pamiętam.
A ćwiczyłaś na słowach, czy to było po norwesku? Czy już byłaś tak zafascynowana wszystkim, że musiałaś znać jednak słowa dokładnie, a nie, że tam coś ci, jakaś melodia słowa brzmiała w głowie i po prostu szło norweską rybą?
Jak znam życie, to miałam to rozpisane fonetycznie, bo wtedy jeszcze angielski to był taki początek mojego uczenia się angielskiego. Natomiast, wiesz co, to nie były takie czasy, drodzy państwo, drogie dzieci, nie były takie czasy, że można było sobie każdy tekst znaleźć. Mm-hmm. Nie, to nie było tak, że sobie wklikujesz dzisiaj i ci się otwiera 14 aplikacji.
To trochę później było, że wychodziły takie tygodniki czy miesięczniki.
Brawo.
Wiemy,
tak
o których, że tam z tyłu były teksty. Nie wiem, czy pamiętasz,
tak,
było
no,
zdjęcie
oczywiście.
Bandu bądź solisty i był tekst napisany.
I to było coś, nie?
Aha.
To było coś.
I nawet z boku był ten taki szlaczek, że można sobie wyciąć.
Tak.
I wtedy się uczyliśmy tekstu. Wtedy wiedzieliśmy tak naprawdę, o co w tej piosence chodzi.
No dokładnie, ale wiesz, od razu mi się przypomniało, że przecież dużo zespołów takich takich eventowych, już wtedy przecież były takie zespoły, no to oni, pamiętam, że mieli takie całe zeszyty i wszystko to było fonetycznie rozpisane, no bo wtedy jeszcze ten angielski nie był tak popularny i mieli to, wiesz, rozpisane w taki sposób, jakbyś napisał to po polsku. To było bardzo zabawne. I want to break free. Na przykład. Także no tak, tak, no to były takie czasy. Wspominamy z rozrzewnieniem, ale nie tęsknimy przecież za tym, bo jednak fajnie jest teraz, że możesz sobie wklikać i masz wszystko i nawet sobie włączasz taki translator, jeśli czegoś nie rozumiesz. A powiem wam państwu i tobie w ogóle a propos translacji. Mój tatuś ostatnio wynalazł taki translator fizyczny, urządzenie zrobione zresztą przez Polaków, ale nie pamiętam jak się nazywa. Kupił je sobie, bo wyjeżdża często na zagranicę, że ty mówisz, a ono w 3 sekundy tłumaczy na jeden z tam 200 czy 300 języków i ta osoba, z którą rozmawiasz w innym kraju, rozumie cię od razu, bo ten automat mówi, ona ci odpowiada i znowu to w drugą stronę tłumaczy. Nie wiedziałam, że jest coś takiego. Naprawdę byłam absolutnie zaszokowana, no ale jest. Także tak poszła technologia od tamtych czasów.
Że ułatwiamy sobie życie, nie uczymy się języków, nie musimy.
Nie, wiesz, no wiesz, to jest tak, możemy się uczyć języków, ale wiesz, jeżeli dużo podróżujesz po różnych krajach, no nie każdy też ma do tego smykałkę,
no,
nie każdy
prawda.
Ma do tego talent, wiesz, to nie jest takie proste. Oczywiście angielski, no wystarczy teraz sobie trochę pooglądać w oryginałach.
Seriale
i jakby zasysasz, oczywiście, że tak, no ale... Jak ktoś jest troszeczkę starszy, no to są świetne naprawdę udogodnienia, myślę.
A powiedz mi, a w tamtych czasach śpiewanie Sabriny i Madonny to było pójście pod prąd, czy to był właśnie taki popowy nurt?
Nie,
czy ty
no,
byłaś
chyba
już wtedy taka buńczuczna?
Nie, to nie
wiesz,
było.
Madonna była jednak wtedy mocną skandalistką.
Tak? No może, wiesz co, ale to chyba jak wiesz, no, jak się z dzieciakiem, czy taką młodą dziewczyną, czy młodym chłopakiem, to mi się wydaje, że to tak się chyba nie patrzy na to. Nie, no ja bym powiedziała, jak powiedziałam mojemu mężowi, który był zawsze rockmanem, że słuchałam w dzieciństwie owych wokalistek, to popatrzył na mnie z pogardą. Żartuję oczywiście, ale no jakby...
Każdy ma jakiś swój okres w życiu,
znaczy,
tak?
Znaczy nie, no wiesz, on słuchał metalu wtedy, no wiesz, jak każdy szanujący się młody, zbuntowany chłopak. Zresztą słuchamy do dzisiaj różnych rzeczy, czemu nie? Tak więc, wiesz, no nie, to chyba to... Ja myślę, że to było coś takiego, że to był podziw dla tej piosenkarki, bo ona też przy tym, że miała takie fajne, ładne piosenki, to ona była taka śliczna. No Sandra, naprawdę, ona była taka, czy jest, ale wtedy, no taka, no tak, taka, no wiesz, no
trafiająca
masz
do no tak, no chcesz być dziewczyny,
tak, chcesz być jak ona, chcesz być też taka, no.
Od po prostu. No dobrze, to teraz zagramy i to będzie grupa Nine Inch Nails.
Tak.
Dlaczego?
Dlatego, że prześwietnie piszą. Dlatego,
prawda.
Że są po prostu, wiesz, bardzo mi bliscy przekazowo, bo wiesz, oni są jakby z tej wyższej częstotliwości. Piszą o takich rzeczach i w taki sposób, że to absolutnie do mnie trafia. Dużo jest w tym przekory, jak w tym numerze. Będziemy słuchać teraz nie odtrącaj ręki, która cię karmi. Mhm. No więc właśnie, wiesz, mają po prostu bardzo takie fajne patrzenie na rzeczywistość, która bardzo ze mną rezonuje. No a poza tym po prostu świetnie piszą. To są doskonale zrobione numery. Ten numer jest wow.
A słyszałaś ich w wykonaniu Johnny'ego Cash'a?
Chyba nie. To możemy zagrać później.
No to jeżeli starczy czasu, to zagramy teraz w oryginale Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. Niedziela z kulturą na 103 i na 106 FM. Naszym gościem jest dzisiaj Patrycja Kosiarkiewicz. Za nami grupa Nine Inch Nails. Wiesz, to tak trochę myślałem, że przyniesiesz piosenki naszych rodzimych wykonawców. Nie wiem dlaczego. Tak sobie pomyślałem, że a skoro piszesz teksty, to może ta polska muzyka. A tu widzę, że lubisz podsłuchiwać to, co dzieje się na Zachodzie cały czas.
Ale przyniosłam też parę polskich wykonawców. Tylko właśnie jest wątpliwość, czy je puścimy. Bo jak je przynosiłam, to zapomniałam, że idziemy do radia, a tam czasami może panowie coś krzykną nieprzyzwoitego. Nie dlatego, że ja tak bardzo lubię przeklinać, tylko dlatego, że po prostu, wiesz, kocham wolną ekspresję twórczą. I wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne, żeby mówić to, co czujesz w danym momencie, w takiej formule, jak czujesz. No, wiesz, takie słowa... jakieś przekleństwa, one czasami niosą pewien ciężar. I to, wiesz, to jest... Czasami trudno jest zastąpić czymś innym. Po prostu. Bo musisz powiedzieć to właśnie tak. No i teraz jest pytanie, czy należy się wtedy cenzurować, czy nie należy? Ja myślę, że jednak nie. Chociaż muszę ci się przyznać, że ja się wiele razy w życiu cenzurowałam. Było to związane z tym, że... Z moją tą żeńską częścią. Czyli ta moja żeńska część czuła, a nie powinnam tak mówić, no bo tak nie powinnam mówić. Wiesz, teraz już jestem od tego wolniejsza, bo uważam, że powinnam mówić to, co chcę powiedzieć, kropka.
Dlatego też na ostatniej płycie trzeba było dokładnie przesłuchać utwory.
Zdarza się.
Bo się właśnie zdarzało.
Zdarzyło się, ale wiesz co, ja tego nigdy nie planuję i to nie jest naprawdę robione po to, żeby kogoś szokować, tylko zrobiłam to dlatego, że pisząc ten tekst, chciałam go napisać dokładnie w taki sposób i inne słowo niż akurat to słowo nie oddawało tej energii tego, co chciałam powiedzieć. Dlatego też, no wiesz, to jest zawsze to pytanie.
Ale wiesz, powiem ci o czymś, patrząc na temat z trochę innej strony. Jako radiowiec czasami, wiesz, chcesz kogoś zagrać bardzo szybko. Wyślę ci utwory, to
tak,
wybierz coś na szybko i zagraj. I jest coś takiego, że o niektórych artystach myślimy, są bezpieczni.
Tak.
Czyli wiesz, Patrycja Kosiarkiewicz, ten utwór zagram, bo na szybko audycja, już chcę, żeby w tym momencie to było. I nagle się można popaść w to, że później jest telefon od prezesa, że tam niecenzuralne słowo było w piosence, a ona poszła na antenie. Tak samo było, pamiętam, w przypadku którejś płyty Renaty Przemyk. Też było, że na szybko, bo Renata Przemyk, no to poetyckość i tak dalej, pewnie będzie bezpiecznie, chociaż ta poezja też potrafi być... Tak. Wykrętna. No i akurat się trafiło, że poszło to słowo na K na przykład na antenie o godzinie 12.
No ale to jest właśnie pytanie, co jest właściwe, co nie jest właściwe? Na ile, dlaczego na przykład w internecie tego nie ma, a jeszcze w mediach, nie tylko zresztą publicznych, ale w ogóle w mediach to wciąż jest. Z czego to wynika? Ja naprawdę nie jestem za tym, żeby jakby przeklinać dla przeklinania. I bardzo kocham mój język, naprawdę bardzo kocham mój język. I w ogóle kocham pisanie po polsku. Ale uważam, że takie słowa, jakieś przekleństwa, czy takie słowa, powiedzmy, te takie wchodzące w kategorię słów nieprzyzwoitych, może tak, one coś znaczą i one niosą jakąś treść i one niosą określoną konotację i one się w jakiś sposób energetycznie wpisują w to, co piszemy, więc no nie wiem, jest to jakieś ograniczenie i dla mnie właśnie internet jest dobrym tego przykładem. Dlaczego tak na przykład stand-up stał się popularny? Zobacz,
można
co się
wszystko?
Dzieje. Idź, zobacz na scenę. Przecież to, co tam oni mówią, no to jest naprawdę w bardzo wielu przypadkach, w dużej części bardzo obrazoburcze, tak? I teraz zastanówmy się, co z tego wynika? A może właśnie chodzi o wolność, o pewien rodzaj wolności ekspresji, żebyśmy zrzucili te kajdany takiego powinno się, muszę się wpisać w jakiś taki, taką malutką szufladkę, że tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę. Gdybyśmy wszyscy się z tego wyzwolili, to wcale nie znaczy, że wszyscy zaczęliby cały czas przeklinać, wchodziliby do sklepu z staropolską na przywitanie, tylko znaczy to, że mieliby więcej w sobie takiej wolności ekspresji i tego, wiesz, nie tłamsiliby tego w sobie. Być może bylibyśmy znacznie zdrowszymi ludźmi, w sensie psychicznym.
No stand-upy są bardzo popularne dzisiaj
bardzo, prawda? Ale zobacz, bo to nie chodzi tylko o przekleństwa, tylko w ogóle jak oni o tym mówią.
A przekładając to na muzykę, bardzo popularny jest hip-hop w Polsce. Dzisiaj
kocham
chyba
hip-hop.
Najpopularniejszy gatunek muzyczny, którego no, nie ma w rozgłośniach radiowych tyle, ile by mogło być. Może właśnie ze względu na to, że tamte przekleństwa pojawiają się dosyć często i gdybyśmy mieli to wszystko albo wypikać, albo użyć innych systemów do modulacji słowa, puszczając je na przykład od tyłu, no to wtedy dużo pracy by to wszystko nam przynosiło, nam radiowcom. Ale czasami hip-hopowcy wypuszczają te wersje ocenzurowane.
Dokładnie, o tym też pomyślałam. Te wersje zapikane i to też jest okej. Okay, jeżeli, no powiedzmy, to jest jakieś bezpieczeństwo. Natomiast wiesz, to się zwykle stosuje do singli, nie stosuje się do całych płyt. No
dokładnie
bo
tak.
Ja myślę, że to nie stosuje się do samych płyt, bo to zabiera właśnie, zabiera taki, no jakby tą wolność artystyczną. Ja to doskonale rozumiem, ale hip-hop jest świetny i z hip-hopu można się bardzo dużo nauczyć. I ja osobiście ucząc, w ogóle słuchając hip-hopu, uczę się pisania. I tylko wiadomo, no jest bardzo dużo różnych rzeczy. No więc, wiesz, jak słucham mojego ulubionego Góralesko na przykład, czy Łona, to jest po prostu, wiesz, no taki poziom pisania naprawdę niedostępny dla bardzo wielu artystom, bo to jest po prostu świetnie, doskonale napisane. To są prześwietne metafory, to jest przeciekawy pomysł, wiesz, on potrafi pisać, choćby ten jego tekst słynny, kiedy dwa plakaty w jakimś sklepie muzycznym rozmawiają ze sobą i mają ze sobą romans, wiesz, tego typu metafory. I kiedy ludzie młodzi zaczynają słuchać tego typu muzyki i tego typu metafory, chociaż wiem, że Łona to nie jest akurat najbardziej popularny hip-hopowiec. Młodzi ludzie wybierają takie troszeczkę bardziej, że tak powiem, prostsze ekspresje, ale jeśli ludzie słuchają czegoś takiego, no to przecież nasiąkają tym i później również komunikują się na takim poziomie. I to jest wspaniałe, bo jeżeli człowiek komunikuje się na poziomie metafory, no to raz, że umie się lepiej wyrazić, a dwa, że wiesz, no jest jakby ogólne poszerzenie, no to jest, wiesz, nie musimy wszyscy mówić tylko o rzeczach absolutnie przyziemnych. Bo nie jesteśmy istotą tylko stąd, tylko jesteśmy, wiesz, w połączeniu. Możemy coś więcej, szukać czegoś więcej.
No właśnie, a kiedy ty zaczęłaś szukać, między innymi w hip-hopie, kiedy on się pojawił? Bo twoje początki, no to od hip-hopu dosyć daleko, prawda?
Tak, oczywiście. Maciej mnie bardzo zainspirował do słuchania na zasadzie, ale posłuchaj, jak to jest napisane. Wiesz, no Maciej nie wybiera rzeczy słabych, no po prostu ma świetny gust muzyczny, jest prawdziwym fanem. Nie ma dużo takich ludzi, którzy są prawdziwymi fanami muzyki, czyli oni, wiesz, słuchają. Ja nie jestem prawdziwym fanem muzyki.
A przeszła obok ciebie ta wojenka w latach 90. Leroya, nie pamiętam z którym hip-hopowcem, ale to było pierwsze takie.
Ja pewnie słyszałam o tym, ale wiesz, jakby nie było to zupełnie moje.
Ty wtedy byłaś Olala, czy już Patrycja Kosiarkiewicz?
Bardzo możliwe, no nie wiem. Natomiast
połowa lat 90.
I co to była za wojenka?
To był właśnie Leroy, czyli Kielce. Mm-hmm. No i tam jeszcze jeden był hip-hopowiec, którego nie pamiętam teraz, ale tam Nagły Atak Spawacza był na przykład, który też dosyć mocno godził w różnych innych hip-hopowców na polskiej ziemi. I no to były takie pierwsze nasze disowe sprawy.
No tak, ale oni chyba, ta kultura wyrosła z tego, żeby w zasadzie, jeżeli się popatrzy jakby na ten fenomen sam i jakby ten ród, jaki jest za tym, to chodzi o to, że jedni mówili, ja jestem lepszy niż ty. Nie, ja jestem lepszy niż ty. Nie, bo ja jestem lepszy niż ty. Chłopacy na dzielni, ci z mojej dzielni są lepsi. W zasadzie od tego to przecież powstało. To później była ewolucja tego, no i troszeczkę to poszło wyżej. Chociaż jak się słucha różnych rzeczy hip-hopowych, to ciągle gdzieś echa tego pobrzmiewają. Też jak się słucha amerykańskiego hip-hopu, chociaż ja przyznam, że ja nie jestem...
No właśnie, jakimś... chciałem cię zapytać.
No nie zasysam tak bardzo tego, dlatego że uważam, że przy hip-hopie musisz mieć doskonałą znajomość języka i rozumieć to, co oni chcą powiedzieć. Jeśli wchodzisz w te głębie, czyli na przykład jak słucham Góralesko, dlaczego go kocham, bo on, wiesz, on jest bardzo mocno, on bardzo duchowo wchodzi, w takie hermetyczne, wiesz, dużo takich hermetycznych elementów. Zresztą Kali, którego dzisiaj też przygotowałam z doskonałej płyty Chakra, naprawdę doskonałej płyty, która jest bardzo głęboką płytą, chyba taką jedyną w jego całej twórczości, bo on pisze tak bardzo hip-hopowo typowo, ale na tej płycie pisze duchowo, czyli jakby jest tutaj coś, co, ponieważ ja to rozumiem, ja rozumiem tę energię, bardzo rozumiem jakby tę narrację w ogóle, ona jest mi bardzo bliska, bo jestem w duchowości już, nie wiem, 20 lat ponad, więc rozumiem też to, o czym on mówi. Nie tylko na tym takim poziomie powierzchniowym, tylko co jest głębiej. Dlatego między innymi przygotowałam taki utwór, chyba on się nazywa Siódme Piętro, ale dokładnie on opowiada o jakby strukturze energetycznej wszechświata w przeciekawy sposób.
I to takie inspiracje do pisania tekstów?
Wiesz co, ja w zasadzie muszę powiedzieć, że ja się nie inspiruję do pisania tekstów słuchaniem innych rzeczy. Mhm. Tylko ja po prostu się podłączam tam i zasysam. Ale czasami...
A to masz coś takiego?
Tak, oczywiście. I uważam, że to jest jakby ta podstawa dla naszej kreatywności. Nie tylko przy pisaniu tekstów, ale dla kreatywności człowieka na tej ziemi. Żeby człowiek był kreatywny, to musi jakby wyłączyć siebie i włączyć podłączenie. I wtedy jest w kreatywności. Natomiast oczywiście jako człowiek, który posiada ego, czasami na przykład mam coś takiego, że jak mam gorszy czas... To wystarczy, że chwilę posłucham tak zwaną konkurencję dla żartu, to mówię oczywiście. No i natychmiast mam, o nie, trzeba się coś garść, iść pracować. I to też potrafi być inspiracją dla nas w życiu, wiesz. Jeżeli, to nie chodzi o to, żeby zazdrościć komuś, że komuś coś wychodzi, ale jeżeli jestem w dołku i spojrzę, inni pewnie też bywali w dołkach, ale jednak idą, no to ja wtedy patrzę na nich i mówię, nie, no chwila, tak nie może być, że ja tu będę siedzieć, a oni mnie wyprzedzą. Biegnę za nimi. Tylko trzeba to oczywiście z przymrużeniem oka wziąć, żeby nie
wyszło. No myślałam, że z przymrużeniem oka będzie, a to oni tak piszą, to ja im pokażę, jak się pisze.
Nie, wiesz, teraz już, kiedyś chyba tak miałam, teraz jestem, wiesz, w takim, tak naprawdę na najgłębszym poziomie i tak wszystko jest jednością, więc nie ma co się ścigać. Wszyscy gramy do jednej bramki.
Nie mówmy o piłce nożnej.
Przepraszam, ja wiem, bo ja nie oglądałam tego meczu i nawet nie wiedziałam, że jest... Przyznam się państwu ze wstydem. Nie wiedziałam, że jest mecz. Dopiero się zorientowałam, że jest mecz, bo na chwilę otworzyłam Facebooka pracując i mi się tam pojawiły różne, właśnie a propos przekleństw, różne opinie moich różnych znajomych. I mówię, o, był mecz, coś się wydarzyło
złego. Coś przegapiłam.
No nie, chyba nie przegapiłam. Jak się okazuje, jednak dobrze, że przegapiłam, no.
Patrycja, gramy kolejną piosenkę, później nasze stałe punkty programu i powrócimy po serwisie informacyjnym. The Thin Things będzie.
Och, wspaniały zespół. Bardzo polecam. Świetna płyta. Naprawdę świetnie się tego słucha.
I Strange przed nami, a my wracamy po serwisie informacyjnym.
Niedziela z kulturą.
Kolejna pozycja wydawnicza w nurcie refleksji patriotycznej Wspólna pamięć narodu to hasło serii w podtytule. Skierowana głównie do tych, którzy nie dali się omamić ślepym wyborem przyszłości czy fałszywie pojętego postępu, tanim relatywizmem czy neomarksizmem, co by nie rzec. Dr Bogdan Urbankowski, autor, pisze: Bohaterowie i zdrajcy to tytuł. 600 bitych stron, 4 części i 17 rozdziałów, twarda oprawa, mnóstwo ilustracji, fotografii dokumentacyjnych, map, oraz reprodukcje dzieł malarskich związanych z wydarzeniami historycznymi, a nawet karykatury. Rzecz więc jak zwykle w wypadku pozycji wydawniczych krakowskiego Białego Kruka, nienaganna edytorsko i plastycznie. A zatem część pierwsza, wynalazek zwany Rzeczpospolitą, kto ma lepszych łgarzy, ten zwycięży, Polska, czyli kłopoty z tożsamością, o poetach, którzy rywalizowali z bogami, ojcowie polskiej demokracji i świątynie Kresów. Część druga, myśl rodzima, czy filozofia polska może wybić się na niepodległość. Niepodległość ma wiele imion, romantyzm ma wiele obowiązków. Część trzecia, odbudowywanie niepodległości. Tradycja i misja ruchu piłsudczykowskiego, co się zdarzyło 11 listopada 1918 roku. Bitwa warszawska trwa. Srebrna i czarna legenda Józefa Piłsudskiego. Rozważania o federacjonizmie. I część czwarta wreszcie, tradycja żywiąca i trująca. Eksport nadziei, import strachu. Karły na grobach olbrzymów. Termopile polskie 1945. Salon, klub i inne partyjne przedpokoje, czyli drugie pokolenie UB atakuje. I wciąż oddychamy PRL-em. A w treści wiele wspaniałych postaci z naszej historii dawniejszej i najnowszej przewija się na kartach tej księgi, typowej dla Bogdana Urbankowskiego kolejnej kapitalnej syntezy naszych dziejów. Są wśród nich najpopularniejszy w Europie poeta polskiego baroku, kto dziś o nim wie, Cny Sarmata, Maciej Kazimierz Sarbiewski, artyści, myśliciele, działacze i wielcy wodzowie jak Chodkiewicz, Żółkiewski, Kościuszko, aż po Piłsudskiego. Iluż to wspaniałych bohaterów, którzy wykazują się na wielu polach walki, sztuki i intelektu. Byłby to obraz nad wyraz budujący, gdyby pomiędzy bohaterami chyłkiem nie przemykali się zdrajcy. Ci ostatni są dla nas ostrzeżeniem, tym bardziej, że nie brakuje ich również w trzeciej RP. Dziś nawet jakby więcej ich było niż dawniej, czego autor nie omieszkał wyakcentować. Bogdan Urbankowski, znany z patriotyzmu, ogromnej erudycji, błyskotliwych myśli i ciętych sformułowań. Wiedzę historyczną wiąże z refleksją filozofa, pisząc barwnym, wyrazistym językiem, nie lubi lukrowanek, jasno nazywa rzeczy po imieniu. Bezbłędnie potrafi oddzielić bohaterów od zdrajców, nie myląc przy tym, broń Boże, opartych na dekalogu pojęć i wartości. Nie inaczej jest w tej książce, będącej kontynuacją Gniazda Polskiego, które jako pierwsze ukazało się w ramach serii Wspólna Pamięć Narodu. Autor rozprawia się z kłamliwymi narracjami, kształtującymi dzisiejszą wiedzę, tudzież niewiedzę historyczną, współczesnych ludzi żyjących w nowoczesnej wieży Babel. Takie mamy czasy, że nawet w szkołach dokonuje się przekłamań, zamieniając dowolne role bohaterów i zdrajców. Ta książka prostuje wiele spraw, w tym pomaga zrozumieć, na czym polega bohaterstwo i jak perfidna potrafi być zdrada. Urbankowski wydobywa na światło dzienne dorobek polskiej myśli społecznej, politycznej i filozoficznej oraz jej wkład w wielkie europejskie dziedzictwo. Ustala przyczyny kłopotów niektórych nowoczesnych Polaków z chrześcijańską tożsamością swego narodu. Bohaterowie i zdrajcy to bardzo pomocna lektura w zrozumieniu dzisiejszych kłamliwych medialnych narracji. Polska jawi się nam na kartach tej książki jako obiekt troski, przykłady zdrad, ale przede wszystkim jako powód do dumy, dowody bohaterstwa. Kapitalna wprost szata graficzna potęguje siłę przekazu. Polecam zatem serdecznie i z przekonaniem, zwracając szczególną uwagę na literacką swadę autora. Bohdan Urbankowski, Bohaterowie i zdrajcy, wydawnictwo Biały Kruk, Kraków, 2021 rok.